Wyobraźmy sobie taką sytuację. Obserwujemy kogoś, kto przez całe swoje życie robi absolutnie wszystko dobrze. Płaci podatki, dba o rodzinę, pomaga obcym, jest po prostu uczciwy do bólu. I nagle, z dnia na dzień, ten człowiek traci wszystko. Traci dom, zdrowie, oszczędności całego życia. I zawsze mnie zastanawiało, dlaczego pierwszym, takim głęboko ukrytym instynktem naszego mózgu rzadko bywa w takich chwilach bezwarunkowe współczucie.
Tylko raczej takie ciche ocenianie, prawda?
Dokładnie. Pojawia się to podświadome pytanie pod tytułem, co on musiał zrobić nie tak, że to akurat na niego spadło.
Wiesz, to jest brutalne, ale szczerze mówiąc niesamowicie powszechne zjawisko. W psychologii my to nazywamy wiarą w sprawiedliwy świat, bo nasze umysły są wręcz biologicznie zaprogramowane do szukania wzorców, szukania jakiejś logiki w chaosie.
Żebyśmy czuli się bezpiecznie.
Właśnie. Musimy wierzyć, że dobre rzeczy spotykają dobrych ludzi, a złe przydarzają się tylko tym złym. Jeśli uznamy, że tragedia może spotkać kogoś całkowicie bez powodu, to musimy się zmierzyć z przerażającym faktem, że my również nie jesteśmy bezpieczni. Więc to całe szukanie winy u ofiary to jest po prostu tarcza ochronna dla naszej własnej psychiki.
I właśnie ta tarcza, ten mechanizm obronny, jest absolutnym sercem naszej dzisiejszej dogłębnej analizy. Opieramy się dzisiaj na 14 sesji wykładów doktora Johna Waltona, która to sesja bierze pod lupę jeden z najbardziej intensywnych momentów w starożytnej literaturze. Mowa o księdze Hioba, a dokładnie o rozdziałach od 15 do 21.
Zgadza się.
Te akademickie czytanie wersetów. Chcemy zrozumieć fascynującą, a jednocześnie potwornie niszczącą strategię retoryczną między Hiobem a jego trzema przyjaciółmi. Z materiałów, które mamy przed sobą, wynika, że to jest już drugi cykl ich dialogów. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co właściwie zmienia się na tym konkretnym etapie?
Zmienia się tak naprawdę absolutnie wszystko, jeśli chodzi o dynamikę ich relacji. Fascynujące jest tutaj to, że wchodzimy w moment, gdzie dyplomacja definitywnie się kończy.
Czyli rękawice zostają zdjęte.
Zdecydowanie. W pierwszym cyklu ci trzej przyjaciele, czyli Elifas, Bildad i Zofar, oni jeszcze starali się zachować jakieś pozory. Próbowali tak delikatnie naprowadzić Hioba na właściwe ich zdaniem tory. Ale teraz koniec z empatią. Zaczynają tracić cierpliwość do jego uporu, a ich własna frustracja przeradza się w chłodną, bardzo brutalną teologię.
Która, jak rozumiem, ma po prostu za zadanie udowodnić mu winę za wszelką cenę. Zastanawiam się tylko, jak dokładnie wygląda taki atak z bliska. Z notatek Waltona widzę, że jako pierwszy uderza Elifas, ale jakich w ogóle argumentów używa przyjaciel, żeby udowodnić tak strasznie cierpiącemu człowiekowi, że w sumie sam jest sobie winien?
Elifas od razu zmienia ton na bardzo oskarżycielski. Zamiast jakoś współczuć, zaczyna analizować sytuację Hioba przez pryzmat bezwzględnego systemu. I mówi mu wprost, twoje skargi są po prostu aroganckie, a tym swoim krzykiem tylko kopiesz pod sobą głębszy dołek.
Ocz, to musiało boleć.
Bardzo. Bo Elifas opiera się na specyficznej logice, którą moglibyśmy nazwać winą przez skojarzenie. Twierdzi, że Bóg nieustannie tropi i karę niegodziwców, a potem każe Hiobowi spojrzeć na swoje własne życie w tej chwili. Skoro twój los wygląda kropka w kropkę, jak kara zsułana na tych najgorszych zbrodniarzy, to odpowiedź nasuwa się sama.
Czyli według niego Hiob musiał mieć jakieś drugie życie? Zniweczyć swoją własną pobożność w ukryciu?
Dokładnie. W logice Elifaza, skoro cierpisz jak winny, to musisz być winny. Innej opcji nie ma.
Chwila, to brzmi jak jakiś skrajny absurd. Próbuję to sobie jakoś przełożyć na nasze dzisiejsze realia i wyobraźmy sobie to tak. To jest tak, jakbyśmy jechali autostradą w środku nocy. Leje potworny deszcz, widoczność jest zerowa i nagle z ogromnym hukiem pęka nam opona. Auto ląduje w rowie, jesteśmy w szoku, cali przemoczeni, próbujemy wyciągnąć lewarek w błocie.
Niezbyt przyjemna sytuacja.
Koszmar. A nasz pasażer, w tej roli występuje Elifas, siedzi sobie wygodnie w suchym, podgrzewanym fotelu, lekko opuszcza szybę i zamiast nam pomóc, zaczyna wygłaszać wykład. I mówi coś w stylu, wiesz, To musiało się stać. To ewidentnie kara za to, że rzadziej sprawdzasz ciśnienie w oponach. Zobacz, ten wypadek to dowód na twoje motoryzacyjne zaniedbanie.
To jest doskonała ilustracja. Ale wiesz, warto pociągnąć ten obraz jeszcze odrobinę dalej, żeby zrozumieć motywację tego pasażera, dlaczego on w ogóle wygłasza ten wykład, zamiast po prostu wysiąść i pomóc zmienić koło.
No właśnie, rzucam tu wyzwanie. Dlaczego? Przecież to jest jego przyjaciel. Czy on naprawdę chce mu pomóc swoimi radami?
Absolutnie nie. Ten pasażer jest przerażony. Bo jeśli pęknięcie opony, czyli no, w tym przypadku naszego Hioba, utrata rodziny, zdrowia, całego majątku, jeśli to może przydarzyć się dobremu, odpowiedzialnemu kierowcy znikąd, to znaczy, że pasażer też nie jest bezpieczny.
O rany, no tak.
Ta teologia Elifaza to po prostu chłodna kalkulacja, która ma ratować jego własny, poukładany obraz świata. Dr Walton tu bardzo wyraźnie zaznacza, że przyjaciele w tym momencie wcale nie szukają ulgi dla Hioba. Oni wręcz domagają się, by przyznał się do winy w oparciu o to, jak potraktował go Bóg. Bo jeśli Hiob cierpi, a mimo to miałby być niewinny, no to cały ten bezpieczny świat Elifaza runie jak domek z kart.
Czyli to całe ich rzekome wsparcie to tak naprawdę tylko desperacka próba ochrony własnego ego. Słuchaj, stary, musisz być winny, bo tylko to gwarantuje mi, że ja jestem bezpieczny, jeśli będę robił wszystko dobrze.
Dokładnie tak, to działa na poziomie psychologicznym.
To jak człowiek w ogóle reaguje na coś takiego, kiedy jest dosłownie na samym dnie?
Jak reaguje Hiob? Cóż, ogromnym rozgoryczeniem i frustracją. Wytyka Elifazowi, że te wszystkie jego puste słowa i teologiczne frazesy to w ogóle żadna pomoc. Mówi wprost, gadać jest łatwo, Elifazie. I zauważa, że gdyby role się odwróciły, to na jego miejscu wolałby nieść pocieszenie. Ale wiesz, co jest tu ważniejsze?
Co takiego?
Hiob zmienia adresata swoich pretensji. On teraz zwraca się prosto do Boga, pytając otwarcie, dlaczego mnie atakujesz? Dlaczego zostawiasz mnie na pastwę wrogów?
Czyli Bóg w jego oczach w tym momencie jawi się jako ten napastnik.
Z perspektywy Hioba, tak. Bóg wydaje się być bezwzględnym oprawcą, dlatego Hiob zaczyna głośno domagać się kogoś, jakiegoś rzecznika, kto stanie w jego obronie. I pomimo tego poczucia całkowitego opuszczenia, twardo deklaruje, że pozostanie na ścieżce prawości, nawet jeśli na końcu czeka go tylko śmierć.
I to z kolei rodzi w mojej głowie kolejne pytanie. Kiedy taki bardzo sztywny, taki rygorystyczny system przekonań spotyka się z oporem, no bo Hiob stanowczo odmawia przyznania się do winy, rozbijając im całą tę układankę, to jak reagują obrońcy tego systemu? Zaczynają mieć refleksje i wątpliwości, czy raczej wciskają pedał gazu w podłowę?
Zdecydowanie dociskają pedał gazu. System w obliczu zagrożenia staje się jeszcze bardziej agresywny. I tutaj na scenę wkracza ten drugi z przyjaciół, Bildad. Jego mowa jest znacznie krótsza niż mowa Elifaza, ale jest przez to brutalnie ostra.
Krótko i na temat.
Tak, Bildad odrzuca absolutnie wszelkie niuanse. Głosi, że sąd Boga nad niegodziwcami jest zawsze surowy i natychmiastowy. I patrząc na ten opłakany stan, w jakim znajduje się Hiob, stwierdza bez ogródek, jesteś człowiekiem, który ewidentnie zalicza się do tych, którzy po prostu nie znają Boga.
Czyli uderza w sam rdzeń jego tożsamości.
Tak jest. Mówi mu, żeby zrzucił pozory. Skoro niegodziwi są zgubieni, a Hiob jest ewidentnie wśród nich, to niech przestanie udawać.
Zauważ, jakie to jest przerażające, jak bardzo ta dynamika przypomina dzisiejsze mechanizmy, powiedzmy, w mediach społecznościowych. Kiedy komuś dzieje się wielka krzywda i prosi o pomoc, to zamiast wsparcia nagle pojawia się armia ekspertów zza klawiatury, którzy z taką chirurgiczną precyzją zaczynają szukać jakiejś skazy u ofiary.
Mhm.
Żeby tylko udowodnić światu, że ta osoba w jakiś sposób na to zasłużyła. Skoro spotkało cię coś złego, musiałeś popełnić błąd. Nie ma innej opcji.
No i ten starożytny mechanizm działa dziś dokładnie tak samo sprawnie. Hiob na słowa Bildada odpowiada autentycznym krzykiem bólu. Podkreśla, że naprawdę nic nie zrobił. To Bóg w niewytłumaczalnym gniewie zrujnował jego życie, przez co stał się wyrzutkiem.
Ale w tej jego rozpaczy jest, jak rozumiem, jakiś punkt zwrotny.
Tak, u Waltona to jest fascynujący moment. Hiob wierzy, że gdy już absolutnie wszystko inne zawiedzie i wyda się stracone, to na końcu pojawi się jakiś obrońca. I co więcej, ostrzega swoich rzekomych przyjaciół, że to tak naprawdę oni są w o wiele większym niebezpieczeństwie niż on.
Zakładam, że takie nagłe odwrócenie ról i pouczanie własnych sędziów z pozycji wyrzutka na popiele nie zostało raczej przyjęte oklaskami. Z tego, co widzę w materiale o trzecim przyjacielu, Zofarze, to on ma dość specyficzne podejście do dyskusji.
Zofar jest po prostu osobiście urażony słowami Hioba. Dla niego to potwar, uważa, że zasady funkcjonowania świata są jasne, a takie przekonanie Hioba o własnej nieomylności to nic innego jak czysta pycha. A pycha, jak wszyscy w tamtym czasie wiedzieli, jest charakterystyczna dla kogo?
Dla niegodziwców oczywiście.
No właśnie. W logice Zofara koniec dyskusji. Jesteś pyszny, więc jesteś winny. Kropka.
I tu robi się naprawdę ciekawie, bo z tego, co widzę u doktora Waltona, Hiob wykonuje absolutnie radykalny ruch. On całkowicie ignoruje Zofara, jakby powietrze do niego mówiło.
Dokładnie tak. Zamiast tracić energię na odpowiadanie na te oskarżenia, Hiob skupia się na czymś, co z perspektywy tamtej kultury było niemal niewyobrażalne. Postanawia wytoczyć proces prawny samemu Bogu.
Wytoczyć proces Stwórcy Wszechświata. To musiało rozsadzić głowy jego znajomym.
Totalnie. I jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, o którym wspomina dr Walton, to wchodzimy tu w rozpad czegoś, co on nazywa zasadą odpłaty.
Czym dokładnie była ta zasada w tamtych realiach?
To był fundament ich całego światopoglądu na starożytnym Bliskim Wschodzie. System opierał się na założeniu, że Bóg na bieżąco osądza niegodziwych i karze ich, a sprawiedliwych wynagradza. Hiob natomiast zaczyna wytykać błędy w tym systemie. Zauważa, że w prawdziwym świecie bardzo często niegodziwi prosperują mimo swojej arogancji wobec Boga.
Żyją długo i szczęśliwie.
Właśnie. I Hiob wyciąga z tego przerażający wniosek. Bóg nie interweniuje. Bóg nic z tym nie robi.
Czyli, żeby to jeszcze lepiej zobrazować, ta zasada odpłaty to był taki trochę kosmiczny automat z napojami, tak?
O, ciekawe. Jak to rozumiesz?
No w sensie wrzucasz monetę dobrych uczynków, wciskasz guzik i na dole po prostu zawsze musi ci wypaść ta puszka z błogosławieństwem, zdrowiem, sukcesem. A z kolei ci niegodziwi wrzucają fałszywe monety, więc automat nic im nie daje albo w ogóle razi ich prądem. A Hiob właśnie zorientował się, że ten cały automat uległ poważnej awarii.
Świetna analogia.
No bo Hiob wrzucał najczystsze z możliwych monet, a maszyna nie dość, że mu nic nie wydała, to jeszcze zmiażdżyła mu rękę. A z drugiej strony on widzi tych niegodziwców, którzy bezkarnie okopują maszynę, kradną z niej napoje i odchodzą z pełnymi kieszeniami.
I to jest moment, w którym świat Hioba staje się przerażająco złożony. Hiob wprost zadaje prowokacyjne pytanie. Skoro ewidentnie widzimy, że Bóg nie zawsze karze niegodziwych, to na jakiej podstawie mamy sądzić, że zawsze chroni i obdarza pomyślnością sprawiedliwych? Zgodnie z analizą Waltona, Hiob jest tu o krok od całkowitego odrzucenia tej zasady odpłaty.
Czyli system jest po prostu zepsuty?
Tak. Hiob zamiast się poddać, buduje swój, jak to ujęto, fort w kącie. Ma odwagę otwartym tekstem kwestionować działania Boga.
Ale to rodzi we mnie pewne fundamentalne pytanie. Bo jeśli ten cały rzekomy system nagród i kar jest zepsuty i nie ma żadnej gwarancji, że dobro wraca, to co tak właściwie trzyma Hioba przy jego prawości? Z czysto ludzkiego punktu widzenia, co motywuje człowieka do bycia dobrym w momencie, gdy nie ma z tego absolutnie żadnych korzyści, a wręcz dostaje za to po głowie?
I tu dochodziły do absolutnego sedna sporu w tej księdze. Do rozróżnienia dwóch pojęć, o które toczy się cała ta gra. Mamy z jednej strony restaurację, czyli po prostu przywrócenie majątku, o co walczą przyjaciele. A z drugiej strony mamy to, czego chce Hiob, czyli windykację w sensie prawnej rehabilitacji, uznania jego niewinności.
Okej, to jest kluczowe, więc rozbijmy to na dwie strony. Czym jest ta restauracja, do której tak usilnie naciskają go ci trzej przyjaciele?
Restauracja to podejście oddaj mi moje rzeczy.
Aha.
Przyjaciele mówią mu, że żeby odzyskać swoje owce, dom i zdrowie, musi po prostu zagrać w tę grę.
Wymaga od niego oficjalnej spowiedzi, przyznania się, że znajduje się w grupie niegodziwców i przebłagania Boga. Ukusz się, przeproś, a Bóg łaskawie przywróci ci dawne życie.
Ale z kolei indykacja, rehabilitacja, o którą walczy Hiob, oznacza coś zupełnie innego.
Tak, oznacza udowodnienie, jesteś sprawiedliwy. Hiobowi już nie zależy na tych rzeczach. On chce rozwiązania prawnego. Chce ostatecznego dowodu przed całym światem i Bogiem na swoją niewinność. Jak zauważa dr Walton, on stanowczo wybiera to drugie. On całkowicie rozdziela kwestię swojej prawości od posiadania rzeczy. To właśnie definiuje jego integralność jako człowieka.
A jak reagują na to przyjaciele?
Uważają to za szaleństwo. Dla nich to oczekiwanie jest kompletnie nierealistyczne i świadczy o jego próżności. Biorąc pod uwagę to, w jak strasznym jest stanie i co go spotkało, w bezdyskusyjny dla nich sposób należy on do kategorii niegodziwych i powinien po prostu schylić głowę i to przyznać.
Próbując ubrać to w taką bardzo współczesną analogię biznesową. Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy niewinni oskarżeni o jakieś gigantyczne przestępstwo gospodarcze. Przyjaciele Hioga w tym scenariuszu to sztab drogich prawników, którzy doradzają nam pragmatyczną ugodę, to jest nasza restauracja. Mówią nam, słuchaj, przyznaj się do winy, podpisz te papiery, zapłać grzywnę, dzięki temu unikniesz więzienia i za jakiś czas wrócisz do normalnej pracy.
Logiczne, prawda? Z perspektywy przetrwania.
Zdecydowanie. Ale Hiob to jest ten klient, który uderza pięścią w stół i mówi nie, to jest windykacja. Nie przyznam się do czegoś, czego absolutnie nie zrobiłem. Idziemy do sądu, ryzykuję utratę wszystkiego, żeby oczyścić swoje imię, bo prawda jest dla mnie ważniejsza niż wasza wygoda i moje konto w banku.
I to jest w punkt powiedziane. Dr Walton potwierdza, że Hiob definitywnie odrzuca tę ugodę, tę konfesję i przebłaganie, decydując się na pełną eskalację sporu ze Stwórcą.
Niesamowite. Podsumowując zatem sytuację, w jakiej zostawia nas ten drugi cykl dialogów.
Cóż, sprawy mają się znacznie gorzej niż na początku.
Krótko mówiąc, utknęli.
Gorzej niż utknęli. Przyjaciele kategorycznie przypisali Hioba do grona tych niegodziwych. Są totalnie zniechęceni jego uporem. Z kolei pogląd Hioba na to, jaki jest Bóg, ulega drastycznemu, naprawdę mrocznemu pogorszeniu. Ale z drugiej strony jego upór w trzymaniu się własnej prawości jest po prostu niezachwiany.
Zastanówcie się, jak bardzo to wszystko przekłada się na nas dzisiaj. Jak bardzo nam zależy na tym takim poukładanym, bezpiecznym świecie. Ten cykl bardzo brutalnie obnaża niebezpieczeństwo fałszywych wniosków. Tego myślenia, że skoro cierpisz, to na pewno musisz być winny. Przyjaciele Hioba wpadli w tę pułapkę po uszy, a przecież my do dziś ulegamy dokładnie tym samym mechanizmom przy ocenie cudzego nieszczęścia.
Zgadza się. I to chyba rodzi bardzo ważne pytanie do samodzielnej refleksji dla każdego z nas, budując na tym materiały, które dziś omówiliśmy. Zobaczmy, że przyjaciele Hioba tak desperacko starali się bronić Bożej sprawiedliwości i własnego poczucia bezpieczeństwa, że w efekcie zaczęli psychologicznie torturować swojego zupełnie niewinnego przyjaciela.
I to w momencie jego największego kryzysu.
Dokładnie. Trzeba więc zadać sobie pytanie, w którym momencie nasza ludzka potrzeba posiadania twardych, teologicznych lub po prostu życiowych odpowiedzi staje się bardziej okrutna i destrukcyjna niż sam chaos, który te odpowiedzi miały ujarzmić? Zostawiamy Was z tym przemyśleniem.